Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, rozmarzyłem się, gdzie tak słyszę te zapewnienia, jak to do Szczecina i do Warszawy w obu kierunkach pojedziemy bardzo szybko pociągiem. Czekam i nie mogę się doczekać. Najszybciej jedziemy ponad 5 godzin, ale są pociągi, które jadą ponad 8 godzin ze Szczecina do Warszawy. Pendolino jak nie było, tak nie ma. Zobaczymy, czy w tych zapowiedziach jest coś na ten temat. Niedawno, o ile pamiętam, była modernizowana linia kolejowa Szczecin-Poznań. Pociągi jeździły wolniej. A tu kolejna modernizacja. No i czekamy na to, że wreszcie Szczecinowi będzie bliżej do Warszawy niż do Berlina. Kłaniamy się i serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik za chwilę odbierze telefony od słuchaczy. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer 510-37-36 i czujny 510-37-32. Wczoraj było o pogodzie, bo ta nas zajmowała, a szczególnie latem, kiedy szykujemy sobie wyjazdy wakacyjne. Naszym gościem wczoraj był rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, który tłumaczył, dlaczego nie do końca wyszły przewidywania, że czerwiec będzie bardzo, bardzo upalny w Polsce, że będzie susza. No, jak się tłumaczył, tak się tłumaczył, ale jest jeszcze jedno pytanie.
Z jej strony, Henryk, jeżeli już pan dyrektor Instytutu Meteorologii jest, mógłby powiedzieć, jaka jest przewidywana pogoda w lipcu i sierpniu na polskim morzem? Dziękuję.
To prawda, że nie tylko rzecznik, ale to pan dyrektor, dyrektor Służby Hydrologicznej Osłony Kraju, tak to się nazywa. A co do tej pogody, to spójrzmy na amerykańskie prognozy długoterminowe dla takiej miejscowości, nie wiem czy państwo znają, Międzyzdroje. I patrzę, co tam się będzie działo w tej pogodzie od 1 lipca. To tak, generalnie tylko 2 dni w lipcu. 6 i 7 lipca mają być poniżej 20 stopni i generalnie będzie dużo, dużo słońca. Od czasu do czasu pojawią się dni pochmurne i deszczowe, ale generalnie lipiec zapowiada się bardzo słoneczny i temperatura nad morzem, gdzie generalnie nie przekracza przecież 25-26 stopni, będzie jednak nie niższa niż 20-23-24 stopnie. To bardzo nas cieszy. No i właściwie do końca lipca będzie dobrze. Dobrze, dopiero ostatnie 2 dni, 3 lipca to 3 deszczowe dni, ale z temperaturą 23 stopnie. Natomiast do 8 sierpnia już więcej słońca od 3 sierpnia i też 24-25 stopni. Dalej Amerykanie nie chcą ryzykować, chociaż znamy ich takie przewidywania na lato, które się też nie sprawdziły, więc może słusznie, że do 8 sierpnia wygląda to całkiem nieźle. Maksymalnie 2-3 dni nad morzem w Międzyzdrojach mają być deszczowe, ale ogólnie ciepło, najniżej 18-19 stopni Celsjusza. Taka informacja nas cieszy. Zapraszamy w takim razie, zresztą nie trzeba zapraszać na nasze polskie morze. Co prawda wiem, że wielu Szczecinian w lipcu i w sierpniu, kiedy zaczynają się wakacje, unika wyjazdów nad nasze morze, najwyżej w dni powszednie. No i czeka, kiedy te tabuny, i dobrze, pozdrawiamy te wszystkie tabuny turystów z południa Polski, przewalą się i wrócą do siebie, do domu na południe właśnie i opuszczą nasze piękne plaże. 12.10, czas reakcji, to teraz patrzyliśmy w niebo, kiedy będzie padać, kiedy nie będzie padało, to teraz popatrzmy pod nogi, a właściwie pod koła.
Dzień dobry, kłaniam się, stary słuchacz. Są małe dziury, gdy jedziemy ulicą Pomorską w kierunku Dąbia, no przed przejazdem tam, no będą większe, bo dużo transportu, ten asfalt jest jaki jest. I pętla autobusowa w Kijewie, pętla Kijewo, to jest tam już dwie duże dziury. Będą większe. Jest ciepło, można na ciepło załatać. Nie trzeba dużo tam. Wiem, że są ważniejsze sprawy, no ale przy okazji. Do widzenia.
Dziury są bardzo ważne. Na dziurze można stracić koło, można przebić oponę. Dziura to też niebezpieczne zjawisko na drodze, więc zgłosimy komu trzeba, no i mam nadzieję, że będzie interwencja. Serdecznie pozdrawiamy naszego stałego, wiernego słuchacza. Dziękujemy panu także za sugestie tematów, które warto podjąć, czy to w czasie reakcji, czy w naszej audycji Radio w Szczecin na wieczór, a tak swoją drogą dzisiaj drugie wydanie tej audycji wakacyjne, czyli krótsze, w godzinach 20-21. Agata Rokicka zaprasza do słuchania. I teraz powiem, o czym będziemy rozmawiali. Mija już niedługo rok, jak wprowadzono zakaz wyścigów słoni, czyli zakaz wyprzedzania ciężarówek, tirów na drogach autostradowych i ekspresowych. No i co? Czy ten przepis coś zmienił? Czy ciężarówki się nie wyprzedzają? My mamy wrażenie, że niestety niewiele się zmieniło. Sporo jeździmy S3, S6. No i tiry jak się wyprzedzały, tak się nadal wyprzedzają. Co na to policja, czy my kierowcy mamy możliwość interwencji? O tym rozmowa już za chwilę. Potem zajrzymy do niecek naszych szczecińskich fontan, bo większość już tryska wodą, ale nie wszystkie. Na przykład w Alei Jana Pawła II, dokładnie w tym odcinku nazwanym Aleją Fontan, nie wszystkie działają. Dlaczego tak jest? Zapytamy także, a może słuchacze wiedzą, ja tam dawno nie byłem, czy fontanna przy kościele garnizonowym została uruchomiona. O fontannach będzie, idą upały, jutro będzie środa, a po środzie czwartek, jak to zwykle bywa, i w ten czwartek ma być nawet 31 stopni. To bardzo, bardzo dużo. Po rozmowie na temat naszych fontan będzie nadal temat wodny, ale tym razem o wodniakach będzie. W Siadle Dolnym podobno brakuje miejsc przy tych od kilku lat pięknych nowych nabrzeżach w tamtejszej marinie. Tyle jest łodzi zacumowanych, że napływający skądś wodniacy, którzy nie są mieszkańcami, nie mają gdzie zacumować. Co z tym problemem zrobić? Rozmowa na naszej antenie o 12.30. Będziemy rozmawiali z jednym z radnych gminy Kołbaskowo. A na zakończenie oddamy głos zaniepokojonemu przedstawicielowi mieszkańców gminy, która jest zlokalizowana wokół rzeki Pokrzywnica. To jest taka piękna rzeka, lewy dopływ Parsenty, są w niej ryby łososiowate, a chodzi dokładnie o mieszkańców gminy Sławoboże, bo mieszkańcy mają obawy, że na ich terenie pojawi się składowisko odpadów radioaktywnych. No, energetyka jądrowa rośnie w siłę. Mamy mieć pierwszą siłownię atomową w Polsce, także mniejsze generatory jądrowe, generatory prądu mają być w Polsce wdrażane i tworzone, więc odpady będą. Co robić z tymi odpadami? Czy rzeczywiście są takie plany, że w gminie Sławoboże ma powstać takie składowisko odpadów? O tym rozmowa około 12.40, 12.45. A teraz już czas przywitać naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pani komisarz Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I mamy maila od słuchacza. Sporo jeżdżę ostatnio po drogach szybkiego ruchu, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. I to, co jest zmorą, to tak zwany wyścig słoni, czyli wyprzedzanie ciężarówek między innymi na A4, na odcinku od granicy do Wrocławia. Jednak dziś po prostu nie wytrzymałem, pisze słuchacz. Kierowca ciężarówki na stargarskich numerach na S10 między Kobylanką a Płonią postanowił sobie wyprzedzać trzy inne. Trwało to wieki, bo różnica w prędkości była minimalna. Jaki ma to sens, nie wiem, bo za kilka kilometrów jest skrzyżowanie w Płoni ze światłami, więc zaoszczędzone pół minuty może się zamienić w dodatkowe pół minuty. Czy jest na to rada? Czy można wysłać gdzieś takie zdjęcia drogowych asów i czy nie zostanę ukarany za używanie telefonu podczas jazdy? No to pani komisarz, proszę powiedzieć, bo rzeczywiście od roku mamy te przepisy zakazujące, od prawie roku, tego wyścigu słoni. Czy policja drogowa podejmowała działania, żeby ukrócić ten proceder?
My cały czas dbamy o bezpieczeństwo na drogach i oczywiście zwracamy uwagę na tego typu sytuacje, niebezpieczne sytuacje, które pojawiają się na drogach naszego województwa. Oprócz zadań podczas codziennej służby również spływają do nas maile na naszą skrzynkę Stop Agresji Drogowej. I tutaj tak jak pan, który napisał w mailu, taka rada, że oczywiście można zrobić zdjęcie, ale zaraz wytłumaczę w jaki sposób, żeby samemu nie zostać ukaranym. I oczywiście takie zdjęcia albo nagranie można przesłać na tą skrzynkę stop agresji drogowej. Ale wracając do początku, faktycznie te nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2023 roku i wymagają od kierujących pojazdami właśnie ciężarowymi stosowania się do oznakowania pionowego i poziomego umieszczonego na drogach stanowiącego o zakazie wyprzedzania, zakazu wyprzedzania pojazdów ciężarowych przez kierujących innymi pojazdami ciężarowymi na autostradzie i drodze ekspresowej, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej, no i przede wszystkim też naruszania obowiązku korzystania przez kierujących pojazdami ciężarowymi wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych no właśnie dla danego kierunku.
Pani komisarz, ja przypomnę, żeby to wybrzmiało, żeby nasi słuchacze wiedzieli, bo przepis mówi tak, że kierujący pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony mają zakaz wyprzedzenia pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do nowego zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 zł i aż 8 punktów karnych. Czy dysponują Państwo statystyką, bo już rok niedługo będzie, jak te przepisy obowiązują, ilu kierowców zostało ukaranych właśnie punktami karnymi i mandatami, dlatego że jeżdżąc po naszym regionie widać, że niestety to wyprzedzanie ciężarówek przez ciężarówki kwitnie w najlepsze.
Niestety na tą chwilę nie mam takich statystyk, miałam za mało czasu, żeby je przygotować, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście Państwo je udostępnię.
Bardzo chętnie.
Tak jak pan redaktor wspomniał, to są te zakazy dotyczące wyprzedzenia się samochodów ciężarowych, ale musimy pamiętać, że są także od każdej zasady wyjątki. Tutaj wyjątkami są, kiedy ciężarówka może wyprzedzić pojazdy wykonujące na przykład prace wyremontowe, porządkowe czy też modernizacyjne, które wysyłają żółte sygnały błyskowe, a drugi wyjątek dotyczy wyprzedzenia pojazdu, które porusza się z prędkością, tak jak powiedziałam, znacznie mniejszą od dopuszczalnej. Z maila, który pan redaktor przeczytał, wynika, że oprócz tego, że w sytuacji, której świadkiem był piszący tego maila odnośnie samego wyprzedzania tych samochodów ciężarowych, również było zagrożenie dotyczące oznakowanego skrzyżowania, gdzie te pojazdy zbliżały się na pewno z niedozwoloną prędkością. I tutaj trzeba by było podkreślić, że takie zachowanie jest jak najbardziej karygodne i jeżeli pan dysponuje takimi zdjęciami, to oczywiście prosimy, aby wysłał na tą skrzynkę stop agresji drogowej. Tutaj uprzedzając pytanie pana redaktora, czy można robić zdjęcia, no oczywiście jeżeli używamy sami kierując pojazdem, prowadząc pojazd, korzystamy z telefonu komórkowego, no to oczywiście też narażamy się na poniesienie konsekwencji, ale z tego jest oczywiście wyjście, jeżeli ktoś z nami jedzie, możemy poprosić, żeby pasażer wykonał takie zdjęcie, albo jeżeli mamy zamontowaną kamerkę samochodową w naszym pojeździe, to również będzie stanowiło dowód w sprawie.
I teraz ważne, pani komisarz, czy takie zdjęcia, czy to filmowe w ruchu, czy też zdjęcia wykonane telefonem komórkowym, statyczne, one są wystarczającym dowodem przeciwko danemu kierowcy, który na przykład właśnie wyprzedza samochodem ciężarowym inną ciężarówkę, czy jednak trzeba będzie pofatygować się do komendy wojewódzkiej czy do konkretnej komendy powiatowej policji, żeby złożyć stosowne zeznania potwierdzone podpisem, oświadczeniem?
Panie redaktorze, powiem jak to wygląda proceduralnie po prostu u nas. Jeżeli ktoś zgłosi taką sytuację niebezpieczną, czy też z agresywnego zachowania, czy właśnie z naruszenia przepisów ruchu drogowego, to nagranie, czy też zdjęcie trafia na tą naszą skrzynkę stop agresji drogowej. Bardzo ważne i istotne jest, aby już w tym mailu, gdzie ta informacja była przesyłana, znalazła się data, godzina i miejsce zdarzenia, miejscowość, ulica, dane pojazdu sprawcy, marki i numer rejestracyjny, dane zgłaszającego, imię, nazwisko, adres do korespondencji lub też numer telefonu, ale nie jest to wymagające. Zależy nam bardziej na materiale niż na w samym momencie, gdzie będziemy mieli udostępnione te dane osoby zgłaszającej. I dopiero wówczas, kiedy trafią do nas te nagrania czy też zdjęcia, zostają one przesyłane do weryfikacji do jednostki, na której terenie to dane zdarzenie miało miejsce. I dopiero w tej jednostce policjanci zajmujący się wykroczeniami wzywają osobę, która na przykład jest właścicielem tego pojazdu, ustalają, kto jechał w danym czasie, kiedy zostało popełnione wykroczenie. I wówczas tak naprawdę sprawa nabiera biegu i bardzo często odnotowujemy takie sytuacje, że te zgłoszone przez państwa informacje odnośnie piratów drogowych, czy też właśnie osób, które nie stosują się do obowiązujących przepisów, kończą się finalnie albo ukaraniem mandatem, albo też sprawą w sądzie.
A jeżeli sprawca na państwa pytanie o to, czy danego dnia prowadził samochód tam, a tam i przyznaje się do danego wykroczenia, powie tak, przyznaje się, przyjmę mandat, to wtedy ten autor tego zdjęcia i tego opisu nie jest już przez was wzywany, tak? Dobrze zrozumiałem?
Nie jest wzywany, chyba że tego dana sprawa wymaga. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, dlatego też nie mogę powiedzieć, jak to wygląda ogólnie, bo osoba prowadząca, policjant, który prowadzi daną sprawę, już zajmuje się nią indywidualnie i może być taka potrzeba, że ta osoba, która wysłała do nas zdjęcie albo film, będzie wzywana i na jej zeznaniach będziemy się opierać, ale jeżeli tylko nie będzie taka potrzeba wymagana, to oczywiście będziemy z tego korzystać.
Nasz telefon dzwoni, 510-37-36. Odbierzemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w sprawie wyścigu słoni. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, z tej strony słuchacz Mariusz. Ja dzwonię z takim pytaniem odnośnie tego telefonu, odnośnie tego adresu mailowego Stop Agresji Drogowej. Ja jestem akurat posiadaczem kamerki internetowej, samochodowej i mam wiele nagrań, chociażby z wczorajszego dnia, jak z różnego rodzaju wykroczeń, wliczając to również temat, o którym jest dzisiaj mowa, ale ja mam takie pytanie, bo ja jeszcze ani razu nie skorzystałem z tego adresu, z jednego technicznego powodu. Tam jest ograniczenie plików do wideo do wielkości 4 MB, to jest praktycznie nierealne, żeby cokolwiek państwo nam skrzynkę, czy policja nam skrzynkę przesłać, ponieważ wymagałoby to ściągania tego filmu, przycinania go, zmniejszania jego rozdzielczości, więc ja mam takie może z innej strony pytanie techniczne, czy policja nie mogłaby rozważyć uruchomienia jakiejś strony, gdzie można przekazywać te pliki w jakiś łatwiejszy sposób. No, ja nie ukrywam, że chętnie przesłałbym już wiele materiałów, choćby tutaj jak na przejściu dla pieszych pani z Mercedesie mało co nie potrąciła pieszego, ale pomyślałem sobie, ile to jest roboty z tym, żeby to wszystko przygotować i przesłać, więc takie moje pytanie tutaj do
pani. Czyli kwestia techniczna, żeby można było większe pliki na przykład przesyłać.
Dokładnie, bo oczywiście. to całkowicie, że tak powiem, zniechęca nas do wysyłania tych plików, bo plik, jednominutowy plik, który nagrywa kamerka, ma kilkadziesiąt megabajtów albo i więcej i to ma czas siedzieć, bawić się w to, żeby to obrabiać, a gdyby było możliwości techniczne, to sądzę, że mielibyście państwo na policję 10 razy więcej zgłoszeń od takich osób jak my.
Dziękujemy bardzo za to ważne stwierdzenie. Pani komisarz, to rzeczywiście chyba jest
to jakieś utrudnienie, tak, oczywiście, zgadzam się tutaj ze słuchaczem, ale też widzę takie rozwiązanie na ten moment, jeżeli pan dysponuje takimi filmikami, które pokazują te naruszenia przepisów ruchu drogowego, żeby napisał maila, wysłał na tą skrzynkę drogową, opisując daną sytuację i wówczas policjanci zgłoszą się do niego i będzie mógł dostarczyć te nagrania w innej formie niż właśnie wysyłając na tą skrzynkę.
Czyli nie będzie musiał ich zmniejszać, kompresować, a nie zawsze to zmniejszenie tego,
tak jak
no
tak,
właśnie,
tracimy na
wyraźności.
I wówczas na pewno jest trudniej rozpoznać, czy kierującego, czy też odczytać tablice rejestracyjne, więc nam również zależy na jak najlepszej rozdzielczości danego nagrania.
I pan Waldemar jest jeszcze z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, Waldek z tej strony. Ja mam pytanie do pani. Bo jest taka sytuacja, że ktoś nam prześle film, zdjęcia, to tego, a co z prędkością daną? Czy ta prędkość musi być jakoś uzasadniona, ujawniona, że ja jechałem tak, że on jechał 80 czy 85, a może 75 jechał, a może 90 ten kierowca jechał, który wyprzedzał. Jak to wygląda? Jak to są posłodzi?
Jak to udowodnić właśnie, panie Waldemarze, prawda? Tak. Bo to dynamiczne wykroczenie.
Tak, bo ja słyszałem, że sądy nie ma takie. No oni muszą mieć to czarno na białym, że ten pojazd pojechał taką prędkością, się poruszał, wyprzedzany taką i to dopiero to musi być wszystko tam czarno na białym. To nie może być tak, że o, ja jechałem 3 minuty za ciężarówką. No i co z tego, że jechałem 3 minuty za ciężarówką, jak za ciężarówkę może dobrą prędkością się poruszała, tak? Sąd to musi mieć w 100% tą prędkość nagraną przez jakiś, no nie wiem, no to nagranie z kamery to też może nie być dla sądu wystarczające, tak?
Nawet z kamery, która by wykazała, tak, jaką prędkością jechał dany pojazd, bo to trzeba mieć jakieś...
Też nie jest dowodem, nie? Na to, że to jest ta
oczywiście
była aktualna.
Dobre
także
pytanie.
To wszystko jest takie, no to jest, ale no wiadomo, nie?
Diabeł tkwi w szczegółach. Pozdrawiamy serdecznie, tak, panie Waldemarze. Dziękujemy bardzo. Pani
tutaj chciałabym się do tego odnieść, tak. Jeżeli chodzi o sam pomiar prędkości, no to faktycznie tak jest, że nagranie z kamery dla nas nie jest podstawą do ukarania kierującego za to wykroczenie, ponieważ ten pomiar prędkości musiałby być sporządzony i wykazany urządzeniem, na przykład wideorejestratorem, które posiada lokalizację i atest, a mają taki sprzęt tylko i wyłącznie uprawnione do tego służby, więc tutaj zgodzę się ze słuchaczem, że nawet jeżeli nagramy przekroczenie prędkości, to często jest trudne do udowodnienia. Jednak pamiętajmy, że wykroczenia drogowe to nie tylko ta prędkość. Jeżeli jesteśmy świadkami innych wykroczeń, to jak najbardziej prosimy tutaj Państwa o reagowanie. Ta skrzynka stop agresji drogowej jest dla Państwa. Jeżeli nie możecie podjechać na komisariat, złożyć takiego zamówienia, jest to świetna forma poinformowania o tym policji. No i przede wszystkim ukarania tego, który stwarza zagrożenie na drogach, którymi przecież my również się poruszamy.
Czyli te zgłoszenia dotyczące przekraczania prędkości przez innych użytkowników ruchu są bardzo problematyczne, mówiąc delikatnie, ale inne, jak najbardziej stop agresji drogowej, namawiamy, zachęcamy. No i apelujemy także do Państwa, pomimo tego, o czym Pani mówiła, że jeżeli mamy duży plik filmowy i trzeba go skompresować, zmniejszyć ze szkodą dla jakości, to można się z Wami skontaktować. Policjanci przyjadą i odbiorą taki plik. Natomiast rzeczywiście warto by było, żeby Państwo popracowali nad tym, żeby można było większej pojemności pliki filmowe Państwu przesyłać. Pani komisarz, to umawiamy się na te informacje, gdyby Państwo nam mailowo mogli przesłać,
oczywiście,
bo 1 lipca będzie rok, jak obowiązuje zakaz wyścigów słoni. Niestety nieprzestrzegany w dużej mierze. O te dane statystyczne, ile takich wykroczeń ujawniono. Bardzo dziękuję. Komisarz Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. 12:27. A tu mam artykuł z 19 lipca ubiegłego roku. I tytuł znamienny, i można by powiedzieć, że pasuje jak ulał także do obecnej chwili. Wyścigi słoni jak trwały, tak trwają. Kierowcy lawinowo ignorują nowe przepisy. I to jest artykuł po 19 dniach obowiązywania tych nowych reguł. I tak jest, jak jest. No, czekamy na te informacje z policji. Ileż to takich wykroczeń ujawnili, bo kiedy jeździmy po naszych drogach, to wydaje się, że bardzo, bardzo dużo. A teraz już kolejny temat. Będziemy rozmawiać o tych naszych tryskających radościach, na które musieliśmy dłużej czekać niż w wielu miastach, bo tak na przykład we Wrocławiu czy w Bydgoszczy fontanny ruszają 1 maja, a u nas ze względu na oszczędności miały ruszyć w połowie czerwca, ale jednak mam wrażenie, po naciskach na magistrat zaczęło się to rozruszanie fontan i włączanie poszczególnych pod koniec maja. No i wygląda na to, że generalnie wszystkie niemal tryskają wodą, co uspokaja, co powoduje, że powietrze jest bardziej wilgotne, lepiej się oddycha, a upały przed nami. Dzisiaj pierwszy stosunkowo gorący dzień. Przy naszym telefonie pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak tam te nasze fontanny, wszystkie tryskają wodą, czy są jeszcze jakieś problemy techniczne, gdzieś nie leci?
No, można powiedzieć, że większość z tych, które zapowiadaliśmy, że będą uruchomione w tym sezonie, rzeczywiście już działa. Niektóre z nich już właściwie od ponad miesiąca, więc zdążyły się wpisać w ten letni krajobraz. W ostatnim czasie trwało jeszcze uruchamianie fontan w Alei Fontan. No i tutaj niestety jeden z basenów musi pozostać w tym sezonie jednak wyłączony.
jest jakaś awaria czy zły stan techniczny samego basenu? Bo czytałem artykuł, przygotowując się do audycji przed programem, i znalazłem tam informacje na przykład o tym, że podpadały płytki od murka tego okalającego fontannę. Czy tam mamy jakiś większy problem techniczny?
Bardziej tutaj chodzi o kwestie związane z samą tą instalacją, czyli z tymi elementami, które nie są widoczne dla nas tak na co dzień. I rzeczywiście one są, pomimo tego, że na koniec sezonu zawsze cały ten wszystkie te urządzenia są konserwowane, tutaj przed uruchomieniem okazało się, że korozja postępuje i ta instalacja, nie uda się po prostu tej instalacji w tym sezonie bezpiecznie uruchomić.
A czy działa fontanna u zbiegu ulic Wawrzyniaka Wojska Polskiego Ojca Bejzyma, tam przy Parku Gałczyńskiego?
Na Placu Gałczyńskiego, tak, ona w tym roku została uruchomiona również.
O, cieszymy się
chyba
bardzo.
1 czerwca, z tego co pamiętam.
No to dobra informacja. No wiemy, że będzie także nowa fontanna na placu Tobruckim. Miejmy nadzieję, że kiedy te prace się tam skończą, rewitalizacja placu trwa, no to będzie piękne kolejne miejsce. I będziemy postulować, mimo że to kilkaset tysięcy złotych.
Na placu Batorego.
Na placu Batorego, tak, tak. Na placu Batorego, dziękuję za zwrócenie uwagi. Bo fontanny no, nadają taki fajny klimat naszemu miastu i my będziemy postulowali do szczecińskiego magistratu, to aby jednak one były włączane 1 maja, chociaż wiem, że są to koszty, to chyba rocznie kilkaset tysięcy złotych, prawda, utrzymanie tego wszystkiego.
No rzeczywiście są to duże koszty i eksploatacji i mediów. W ubiegłym sezonie ta kwota opiewała na ponad 700 tysięcy złotych. No i raczej nie spodziewamy się, żeby ona w tym sezonie była niższa, a raczej wręcz przeciwnie.
No raczej tak, bo wszyscy to widzimy też po swoich rachunkach, że taniej to już niestety było. I jeszcze jedno pytanie. Temat traw porastających skrzyżowania często u nas wraca. Jest takie reprezentacyjne miejsce, gdzie kiedyś stał maszt ze statku Konstanty Maciejewicz. Tam wiosną cieszy nasze oczy pole krokusów. Potem pojawiają się tam żonkile. Wygląda to wspaniale. Teraz porasta to miejsce wysoka trawa. Nie wygląda to najlepiej. My nie jesteśmy orędownikami wycinania trawy do gołej ziemi, bo przy tych upałach, które się zbliżają, utworzy się ściernisko. Ale czy planowane jest tam wycięcie trochę tej trawy, podcięcie, bo to na wjeździe z trasy zamkowej, no taka nie najlepsza wizytówka Szczecina.
No to miejsce, podobnie jak wszystkie inne i w centrum miasta i w innych dzielnicach, podlega planowi cięcia trawników. Natomiast no też to tak wygląda już od kilku sezonów, że jeśli chodzi o pasy drogowe, to staramy się przede wszystkim wycinać takie pasy zieleni skrajne po to, aby bezpiecznie można było się poruszać samochodami i piesi byli bezpieczni, taka była zapewniona widoczność po prostu. I tutaj też takie działanie jest planowane. Natomiast jeśli chodzi o koszenie całości tego terenu, to jest ono również możliwe, natomiast na pewno nie w najbliższym czasie, przede wszystkim ze względu na nadchodzące upały, co jest absolutnie niewskazane, bo po pierwsze tak z jednej strony taka roślinność, trawa, rośliny polne w tym miejscu no, sprzyjają utrzymywaniu wody, sprzyjają ograniczaniu zanieczyszczeń, a z drugiej, jeśli teraz weszlibyśmy tam z kosiarkami, to przy takich temperaturach, które teraz są zapowiadane, to po prostu w ciągu kilku dni praktycznie byłoby tam ściernisko, co też nie jest wskazane. Ale jeśli pogoda się no, w tym kontekście poprawi, można powiedzieć, czyli jeśli będzie trochę bardziej deszczowo, chłodniej, to koszenie tam również może się odbyć.
To czekamy na ten czas koszenia. Nie wiem, czy oglądała pani kiedykolwiek film, bo to film dla starszych ludzi, takich jak ja, Porucznik Colombo.
tak.
Tak, no
ale
właśnie.
Nie wiem, czy będę w stanie odnieść się do jakichś konkretnych sytuacji.
Już mówię, bo porucznik Colombo sobie przypominał o jakimś ważnym pytaniu, kiedy już wychodził od kogoś, kto popełnił jakąś zbrodnię i ta pętla jego pytań się zaciskała coraz bardziej. Ja mam teraz pytanie, które się w żaden sposób na pani nie zaciśnie, ale zapytam, bo jeszcze przypomniałem sobie o jednej fontannie. Fontanna przy kościele garnizonowym. Piękna, kilka lat temu pięknie zbudowana. Czy ona także działa?
Nie, ona nie działa. No i w tym sezonie nie była planowana do uruchomienia.
No i żałujemy, bo rzeczywiście była piękna. Co prawda tam dzieci wchodziły na nią i było niebezpiecznie, ale fontanna jest piękna. W tym roku nie będzie działała.
Tam też jeszcze cały czas toczą się prace na Placu Zwycięstwa i w okolicach, także
no tak,
no, w tym roku na pewno nie.
Ale w przyszłym roku nie odpuścimy. Bardzo dziękuję. Pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. 12:34 to jest czas reakcji. Teraz przenosimy się na ulicę, której nazwa jest związana ze Skandynawią, bo jest to ulica Szwedzka.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Szwedzkiej. Tu jest problem z ruchem na naszej ulicy. 3,5 tysiąca aut w ciągu dnia. Dwa progi zwalniające, robiące okropny hałas, szczególnie samochody ciężarowe. Poza tym od progu zwalniającego do ulicy Północnej i odwrotnie samochody jeżdżą z tak ogromną prędkością, co najmniej 60-80, chociaż znak jest 30 km na godzinę. Dziękuję pięknie, do widzenia.
Dziękujemy. Będziemy zwracali się do zarządzających ruchem, ale także do policji. To Szwedzka, to Warszawa, żeby coś z tym fantem zrobić. Apelujemy do kierowców przede wszystkim o przestrzeganie zasad ruchu, wolną jazdę, szczególnie do pojazdów ciężarowych, bo rzeczywiście przejazd takiej ciężarówki przez próg spowalniający z prędkością większą niż dozwoloną, a nawet taką dozwoloną może się wiązać z ogromnym hukiem. A jak już informowaliśmy w czasie reakcji, nasze miasto jest na podium, jeżeli chodzi o generowanie hałasu, a hałas nie służy naszemu zdrowiu. 12:37 to jest czas reakcji. Czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Wracamy do Siadła Dolnego nad Odrą. Pięknie położona wieś. Wieś należąca do gminy Kołbaskowo.
Dzień dobry, mam na imię Wojtek, dzwonię ze Świnoujścia. Ja przypłynąłem ze Świnoujścia właśnie do Siadła Dolnego. Któryś raz, bo często pływam do Niemiec też, Siadło Dolne jest całe zastawione łodziami przez cały rok tutaj tymi mieszkańcami. A tyle się mówiło o tym, że te keje właśnie są porobione i mają być dla turystów. Nie ma możliwości takiej, żeby stanąć, a szkoda.
Dziękujemy. Nie ma takiej możliwości, by stanąć, mówi słuchacz. Ja dzwoniłem także do jednej komercyjnej przystani, która jest w okolicy i dowiedziałem się, że także, pomimo, że tam się płaci bodajże za miesiąc parkowania łodzi 400 zł, także nie ma gdzie zacumować. Czyli jest część Polaków na tyle majętnych, że mogą mieć własny sprzęt pływający, który chcą gdzieś postawić, no ale są też turyści, którzy powinni napływać do Siadła Dolnego, odwiedzić także Siadło Górne, może inne okolice, no i chcieliby tę łódź gdzieś zostawić. Przy naszym telefonie pan Paweł Duniec, radny gminy Kołbaskowo. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Pawle, jest problem? Rzeczywiście potwierdza pan słowa słuchacza, że może tak być, że ktoś sobie przypłynie naszymi pięknymi rzekami, Odrą, innymi kanałami, dopłynie do Siadła Dolnego, no i jest kłopot, bo nie ma gdzie tej łodzi przycumować?
Tak, zgadza się. Ja rozumiem tutaj słuchacza i w pełni tutaj wiem, że występuje ten problem. Władze gminy również wiedzą. Tutaj chciałem przypomnieć, że nabrzeże zostało zbudowane z środków unijnych. W związku z tym przez pierwsze 5 lat nie mogły być pobierane z tego tytułu żadne opłaty. Ten okres już minął, więc można wprowadzić tutaj nowe rozwiązania. Nabrzeże znajduje się tutaj pod zarządem właśnie gminy Kołbaskowo. Te kwestie organizacyjne może wprowadzić jakby pani wójt, tak? Teraz te łodzie faktycznie stoją zacumowane jednostki i rotacja tam praktycznie nie występuje. Więc nie ma możliwości, żeby ktoś, taki turysta, mógł wpłynąć i tutaj zacumować
swoje. A ma pan jakiś pomysł na to, jak te rotacje wymusić?
Znaczy tak, ja w ogóle jestem radnym dopiero świeżym, tak? Od niespełna dwóch miesięcy.
No właśnie, ma pan świeże spojrzenie.
Tak, troszeczkę są ograniczone, ale jednym z tych pomysłów to może być prowadzenie takiego czasowego ograniczenia, na przykład do 2 godzin, tak? Żeby te łodzie nie stały zacumowane tygodniami, miesiącami, nie przemieszczając się. No więc pomysły na pewno są. Będę chciał tutaj na pewno zachęcać radnych pozostałych, żeby się tym tematem zająć. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy okazji, że podobny problem występuje podczas weekendów, zwłaszcza jak jest piękna pogoda dla przyjezdnych turystów dla aut, tak? Jest brak miejsc parkingowych. Ten temat tutaj również był na antenie Radia Szczecin poruszany tak już nawet kilka lat temu. Też występuje, więc nie tylko wodniacy mają problem, zmotoryzowani turyści również.
Nadzieja na ten sezon może jest niewielka na zmianę, ale my zapytamy panią wójt Kołbaskowa o jej pomysł na to. Jest natomiast nadzieja na przyszły sezon, bo w Moczyłach ma powstać marina, prawda? I to jest nadzieja na to, że będzie lepiej w przyszłym roku.
Tak, jest planowane marina, to jest ogromne przedsięwzięcie, więc powstanie, tylko też mi ciężko powiedzieć w jakim czasie, tak? Bo to jest naprawdę duża inwestycja.
Tak, koszt około 15 milionów złotych. Ja nie znalazłem nigdzie informacji, ile jednostek będzie mogło cumować w tej marinie w Moczyłach. Dla informacji naszych słuchaczy, od Siadła Dolnego to w górę Odry mijamy A6 i właśnie Moczyły są. I tam będzie tak. Ta marina. I policzyłem, że co najmniej 50 łodzi powinno się tam zmieścić. To sporo, ale nie wiemy jeszcze, kiedy ta inwestycja ruszy i czy zostanie ukończona do przyszłego sezonu, prawda?
Tak, no myślę, że na taką inwestycję ten rok to może być za mało, tak? Nie wiem, czy już mamy skompletowane tutaj finansowanie, więc tutaj mi się tutaj trudno wypowiadać w tej kwestii.
Czy możemy liczyć na pana, że pan również będzie pytał władzę wykonawczą gminną, czyli panią wójt czy zastępcę, o to, jak rozwiązać i żeby rozwiązać właśnie ten problem małej rotacji jednostek pływających właśnie na nabrzeżu w Siadle Dolnym? To mi przypomina zresztą drogę i kwestię parkowania w Szczecinie. Też zbyt mała rotacja pojazdów.
Tak, oczywiście. Ja również jestem mieszkańcem Siadła Dolnego, więc w pełni tutaj rozumiem i mieszkańców, i turystów. Chcielibyśmy, żeby tutaj miejscowość była odwiedzana. Problem istnieje, ja zdaję sobie z tego sprawę. Miejsca parkingowe również. Na pewno będę tutaj zwracał uwagę i apelował do radnych, pani wójt, żeby tutaj temu problemu się przyjrzeć i jakoś go rozwiązać.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. No i zapraszamy mimo wszystko do Siadła Dolnego. Najgorzej, tak jak pan mówił, panie Pawle, jest w dni wolne od pracy, w weekendy, prawda? Wtedy z tym parkowaniem jest problem.
Się.
Natomiast pięknie wyglądają te nabrzeża oddane do użytku kilka lat temu z funduszy unijnych. No i teraz czekamy na to, żeby w Moczyłach powstała kolejna marina. Pozdrawiamy, pan Paweł Duniec, radny gminy Kołbaskowo.
Pozdrawiam, do widzenia.
Wszystkiego dobrego. No i tak jak zapowiedziałem, będziemy prosić o rozmowę panią wójt Kołbaskowa, która odniesie się do tego problemu. Problemu, który w tym sezonie będzie narastał, bo ten sezon dopiero ruszył. Teraz piękne, ciepłe dni, więc wszyscy pewnie będą jeździli nad wodę. A żeby nie okazało się, że tylko mieszkańcy Siadła Dolnego nad tą wodą mogą wypoczywać, bo dla innych brakuje miejsca. 12.43, czas reakcji. Teraz rozmowa z gościem, który najpierw zadzwonił do nas pod czujny 510-37-32. I tutaj apel do wszystkich słuchaczy. Jeżeli macie do nas sprawę, sprawę i chcecie, żebyśmy oddzwonili, bo temat wymaga doprecyzowania, wyjaśnienia. My zresztą też lubimy mieć do Was numer telefonu, drodzy słuchacze, bo wtedy sami, jeżeli czegoś nie rozumiemy, możemy dopytać. Przypominamy, pod czujnym warto powiedzieć, jaka sprawa sprowadza Państwa w gościnne progi radia, ale także zostawić numer telefonu. Przypomnę nasz numer czujnego 510-37-32. I właśnie pod ten numer zadzwonił nasz gość, pan Rafał Bartkowiak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Pokrzywnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Rafał Bartkowiak z tej strony.
Bardzo miło. To ledwy dopływ Parsenty, właśnie Pokrzywnica. Są tam ryby łososiowate, to czysta rzeka, prawda?
Bardzo czysta rzeka i chcielibyśmy, żeby tak właśnie pozostało.
No właśnie, a dzisiaj jest sesja Rady Gminy Sławoboże, a wśród Państwa, wśród mieszkańców gminy krążą ostatnio takie pogłoski, pytanie czy pogłoski, że gmina może myśleć, powiem tak, może myśleć o tym, żeby właśnie na terenie gminy zlokalizować składowisko odpadów radioaktywnych. Jak wiemy, atom jest w natarciu, będzie w Polsce elektrownia atomowa, będą także takie małe reaktory atomowe. Czy rzeczywiście Pana zdaniem coś jest na rzeczy? Bo władze gminy, tak jak przejrzałem publikatory, dementują. Mówią, że nie są zainteresowane posadowieniem właśnie takiego składowiska odpadów na terenie gminy Sławoboże.
To, które Pan pytanie zadał, jest o tyle ciekawe, że tak. Na początku tylko doprecyzowałbym, że chodzi o składowisko odpadów promieniotwórczych. Od dłuższego czasu, od kilkunastu lat, Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych poszukuje gminy chętnej, która by przystąpiła do programu budowy takiego składowiska na terenie swojej gminy. Od kilku lat na terenie naszej gminy Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych jest bardzo aktywny. A mianowicie sponsoruje różne wydarzenia gminne, festyny, jarmarki. Kilka lat temu radni wraz z urzędnikami byli również zaproszeni na wyjazd studyjny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Były też szkoły. Krążą też informacje o badaniach geologicznych, które były na terenie naszej gminy. Mówię krążą z tego względu, że ten proces jest nietransparentny. Od ponad roku jako organizacja, a wcześniej też jako grupa osób, grupa mieszkańców i to bardzo liczna, która widziała, że coś się dzieje bardziej, występowała z wnioskami o dostęp do informacji publicznej, ale niestety organy Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w naszej ocenie nie prowadzą tego procesu transparentnie. W związku z tym, że do tej pory od tego tematu odcinał się jedynie nasz wójt, który informował, że nic nie zrobił bez mieszkańców, a jednocześnie wójt jest organem wykonawczym, nie jest organem stanowiącym, a organem stanowiącym prawo w naszej gminie, jak w każdej właściwie w Polsce, jest Rada Gminy. W związku z tym my jako mieszkańcy wystąpiliśmy z prośbą do wójta i wójt przyjął tą naszą prośbę, żeby podjął się inicjatywy uchwałodawczej i żeby Rada Gminy w sposób jednoznaczny powiedziała, że jest czerwone światło dla takiego składowiska na terenie naszej gminy i podjęła uchwałę intencyjną.
I dzisiaj o 14 jest sesja.
Dzisiaj o 14 jest sesja. Na ten moment mogę tylko powiedzieć, że w porządku obrad nadal tej uchwały nie ma, tego projektu. Ta uchwała miała być procedowana 27 maja. No i w związku z tym zapraszam Państwa, szczególnie mieszkańców Sławoboża, powiatu świdwińskiego, ale też okolicznych powiatów, bo my musimy mieć świadomość, czyli powiatu białogarskiego, powiatu kołobrzewskiego, do śledzenia tej historii, no bo ma to wpływ na cały region.
Ma to wpływ na cały region. Dodajmy, że obecnie w Polsce działa jedno, jak na razie, krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych w Różanie nad Narwią. No i prześledziłem publikatory. Nie znalazłem takich informacji, które by wskazywały na jakąś szkodliwość dla mieszkańców czy zagrożenia, ponieważ są to nowoczesne obiekty. A wiemy, panie Rafale, że z takim obiektem na terenie gminy wiążą się wpływy podatkowe i rekompensacje za lokalizację takiego składowiska. Nie przekonuje to pana?
Znaczy, panie redaktorze, najpierw musimy mieć świadomość tego, że składowisko, które znajduje się w Różanie, to jest składowisko, które ma obszar 3,5 hektara. My rozmawiamy o składowisku, które według informacji ogólnodostępnych też w ramach naboru o chętnej gminy, my mówimy o składowisku, które ma mieć 100 hektarów. Jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, o wpływ na mieszkańców, dzisiaj, w związku z tym, że ten proces w naszej ocenie nie jest transparentny, nie możemy mówić o takich zagrożeniach. zagrożeniach. Mówimy na pewno o zagrożeniach dla całego regionu pod względem. Zabieramy miejsca dla zwierząt, zabieramy siedliska zwierząt. Powodujemy, że gmina, która się wyludnia, będzie wyludniała się dalej. Kto z Państwa, czy Pan chciałby mieszkać w gminie, które jest składowisko odpadów promieniotwórczych? A wracając do kwestii pieniędzy. Oczywiście, pieniądze rządzą światem, no ale czy to nie jest zadanie Rady Gminy oraz Wójta, żeby te pieniądze zdobywać może nie z tak śmieciowych tematów, tylko może czas rozpocząć też działania, żeby pozyskać, nie wiem, strefy ekonomiczne i inwestorów, którzy będą zgodnie z duchem jakby naszej gminy, czyli gminy ekologicznej, gminy, która ma duże tereny leśne, żeby to było w zgodzie z, jakby z tymi ideami, które nam przyświecają.
Na stronie gov.pl, czyli rządowej, czytam, że Polska już od ponad 60 lat skutecznie i bezpiecznie zarządza odpadami promieniotwórczymi powstającymi w wyniku działania reaktora badawczego Maria oraz wykorzystywania substancji promieniotwórczych w nauce, medycynie i przemyśle. 14 listopada ubiegłego roku w resorcie klimatu i środowiska odbyła się konferencja Odpady promieniotwórcze w Polsce, stan obecny i plany. Jak wiemy, te plany są, no bo ta energia jądrowa będzie się w Polsce rozwijała. Czy pan, jak rozmawia z mieszkańcami gminy, to przekonuje pan tych, którzy są przekonani, że takie składowisko mogłoby powstać, bo wspomniał pan o tych działaniach lobbingowych podejmowanych chociażby przez Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, że jest poszukiwana ta lokalizacja gdzieś tu w pasie nadmorskim. Czy sporo mieszkańców dało się przekonać, że jest to bezpieczne takie składowisko, nawet tak duże, o którym pan mówił?
Nie, wie pan co, z prostego względu. Jakby informacja, która jest wysyłana, i to powiedział też pan na początku naszej rozmowy, przez organy publiczne, jest jednoznaczna. Nie ma tematu składowiska. U nas się rodzi pytanie, jak nie ma tematu, to dlaczego są te działania sponsorskie? Skąd ta obecność tego zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych na tym terenie? Skąd te właśnie działania? Więc mieszkańcy sprzeciwiają się temu, bo mają świadomość, że takie składowisko jest zagrożeniem dla obecnych pokoleń i przyszłych. No ja bynajmniej osobiście nie spotkałem się ani jedną osobą, która by powiedziała otwarcie, jestem za składowiskiem.
No i na zakończenie jeszcze wróćmy do tego wątku ekologicznego, czyli rzeki Pokrzywnicy. Tak jak mówiłem, to jest lewy dopływ Parsenty. Czysta, piękna rzeka. Czy ona jest rajem dla wędkarzy, czy też dla kajakarzy? Jak to wygląda?
Na ten moment nie ukrywam, że to też jest jakby zadanie, które chcielibyśmy tutaj realizować w ramach naszego stowarzyszenia, więc zaczęliśmy od tematu od razu, na start, bo stowarzyszenie właściwie w głównej mierze powstało po to, żeby chronić rzekę Pokrzywnicę przed właśnie składowiskiem odpadów promieniotwórczych. Będziemy chcieli uaktywniać rzekę. Na ten moment rzeka jest średnio wykorzystywana. Nikt jakby się nią nie zajął i ją zostawił. Jest to, tak jak pan wspomniał, jest to dopływ Parsenty i stąd też niepokoje branży hotelarskiej, branży turystycznej w Kołobrzegu, którzy też dzisiaj będą obecni, bo dostałem taką informację, będą obecni na sesji i będą chcieli zabrać głos. Mam nadzieję, że zostanie im to umożliwione, żeby wskazać też zagrożenia dla, no jakby Kołobrzegu i dla największego uzdrowiska w Polsce.
Mówił pan o tym, że na razie w planach obrad tej dzisiejszej sesji gminy Sławo Boże nie ma nic na temat uchwały w sprawie niezgody władz gminy na lokalizację takiego składowiska odpadów promieniotwórczych. No to w takim razie, czy państwo będziecie po prostu chcieli wymusić dzisiaj, żeby taka uchwała się znalazła i stanęła na obradach?
Nie, znaczy mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Nie odpowiadam, ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Nie wiem, co pozostali mieszkańcy, ale jednoznacznie trzeba należy wskazać też, że podczas ostatniej komisji, która była bardzo burzliwa, na której też byłem obecny, radni zagłosowali, żeby przyjąć tą zmianę porządku obrad 6 głosami za, 7 wstrzymującymi się i 1 przeciw. Zobaczymy, czy w dniu dzisiejszym, no mam nadzieję, że nastąpi zmiana porządku obrad, no i ta uchwała dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że też no, mieszkańcy licznie przybędą i pokażą, że widzą, co się dzieje i oczekują działań i transparentności.
A jest pan za tym, żeby Polska realizowała, zresztą to już jest zdecydowane, ale co pan na ten temat sądzi, właśnie energetykę jądrową jako jedno z tych nóg, która ma stabilizować nasz system energetyczny oprócz energii z wiatru i ze słońca?
Wie pan, pierwsze uważam, że żeby o czymkolwiek mówić, my musimy mieć transparentny proces. Na ten moment według moje wrażenie jest takie, że ten proces jest nietransparentny. Jeżeli mówimy o składowisku odpadów promieniotwórczych i tutaj chciałbym się jakby na tym etapie skupiać, no to tego zabrakło. Przykład. Od lat 70. Niemcy nie stworzyli takiego składowiska odpadów promieniotwórczych do dnia dzisiejszego. Dzisiaj wycofują się z budowy tego składowiska właśnie przez bunt społeczny. I zastanawiam się właśnie, dlaczego organy publiczne nie działają w sposób transparentny w tym zakresie. Jeżeli byłby to proces transparentny, moglibyśmy się opierać na danych, na ekspertyzach. Dzisiaj możemy tylko mówić o spekulacjach.
Dziś sesja Rady Gminy Sława Boże o godzinie 14:00. Zobaczymy, w jakim kontekście, jak pojawi się tam sprawa ewentualnego składowiska odpadów promieniotwórczych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Bartkowiak, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Pokrzywnicy. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
I dziękujemy także słuchaczom. Przypominamy, czujny 510-37-3-2. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12:00.